Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrej Biblioteczki, czyli audycji o książkach pełnych dobrych wartości. Dziś dotkniemy wartości największej, jaką niewątpliwie jest dla osób wierzących Eucharystia. Zapraszam Państwa na spotkanie z Patrycją Hurlak, aktorką, prezenterką telewizyjną, która w pewnym momencie swojego życia doświadczyła głębokiego spotkania z Bogiem żywym i nawrócenia. Wcześniej niewierząca i nieznająca podstaw wiary, zaczęła więc uczyć się wszystkiego od początku. Wtedy bardzo mocno zderzyła się także z tajemnicą Eucharystii. Nie rozumiejąc, co dzieje się na mszy świętej, zaczęła zadawać mnóstwo pytań, ale przede wszystkim zaczęła przychodzić do kościoła jak najczęściej. A to, co odkryła, przyprawiło ją o zawrót głowy. Swoim doświadczeniem Eucharystii postanowiła podzielić się z innymi. Tak właśnie powstała książka pod tytułem Kosmiczna celebracja. Dominikanin, ojciec Jacek Sali, znany teolog, po przeczytaniu tej książki napisał tak. Książka jest znakomita. Napisana z żywą wiarą, prostym językiem. Można ją polecać zarówno początkującym w życiu wiary, jak i ludziom od dawna w wiarę dobrze wkorzenionym. Zarówno regularnie praktykującym katolikom, jak i tym, którzy dopiero niedawno postanowili swoją wiarę traktować poważnie. W listopadzie minionego roku Patrycja Hurlak była gościem specjalnym pierwszosobotniego spotkania Oddaj się Maryi w Niepokalanowie, gdzie opowiedziała właśnie między innymi o swojej książce pod tytułem Kosmiczna celebracja. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu jej wypowiedzi.
Przygotowanie darów, jeden z moich największych wstydów w życiu, bo ja myliłam ten moment, kiedy chleb i wino są przygotowywane na ołtarzu, ja myliłam go z ofiarowaniem. Myślałam, że to jest moment ofiarowania. Broń Boże, to nie jest moment ofiarowania, to jest moment przygotowania darów. I jak chodziłam właśnie na śluby i pogrzeby wcześniej, no to myślałam, że to chodzi o zebranie tacy. No i było, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich później, więc było to dla mnie oczywiste, że chodzi o tacę. Moje zdziwienie dopiero nastąpiło w momencie, gdy zobaczyłam, że tej tacy nie ma, a jest modlitwa. No i zaczęłam pytać. Wstyd jeszcze większy był, bo się okazało, że to jest moment, kiedy ja mam przygotować swój dar. I nie chodzi o tacę. Tak, żeby było nam łatwiej sobie wyobrazić, każdy z nas ma anioła stróża. I ten anioł stróż stoi przy nas taką, powiedzmy, miską czy koszem. I mówi, mała, a ty co dasz? Wtedy, kiedy ksiądz się zawiesza, o coś prosiłaś, za coś dziękowałaś, a co dasz? I mówię, nie chodzi o tacę, choć taca jest ważna, ponieważ ona istnieje, ta składka, ta zbiórka, ona istnieje od początku Kościoła. To były i rzeczy materialne, i finanse na rzecz najuboższych. To trzeba bardzo konkretnie podkreślić, że taca nie jest dla księdza. To jest na utrzymanie parafii, na pomoc najuboższym. Więc żaden proboszcz, myślę, że się nie obrazi, jak ktoś przyniesie, bo wypieka chleb, przyniesie chleb, czy bartnik przyniesie miód dla najuboższych. I jeszcze jest drugi dar ze mnie. I czasem można dać najprostszą rzecz. Post jednodniowy w tej intencji, w której się modlę, czy jakąś modlitwę dodatkową, czy zrezygnować z czegoś, co bardzo lubię robić, na przykład, że nie będę dzisiaj zaglądać na Facebooka. W tej intencji, to niech to będzie mój dar. Te wszystkie małe takie dary mają nas przygotować do jednego, do tego, co się będzie działo dalej. Czyli do tego, żeby każdy z nas mógł siebie ofiarować w tej ofierze. Siebie podarować, dać jako to coś, ten dar na ołtarz. No bardzo trudne. Myślę, że nikt z nas nigdy nie będzie gotowy, jeżeli w szczerości serca staniemy, do tego, żeby powiedzieć, ja siebie ofiarowuję w pełni świadomie, bo my nie wiemy, co my robimy w tym momencie. Ale ja ufam Panu Jezusowi, że On wie. I że ja mogę powiedzieć, dobrze, Aniele Stróżu, weź mnie całą do tej miski, zanieś na ołtarz, chociaż ja tego kompletnie nie rozumiem. Ale ufam Tobie, Panie Jezu. Znam pewną dziewczynę, która jak się dowiedziała, że coś trzeba do tej miski Anioła Stróża wrzucić, to jak jest w piosence, takie pieśni kościelnej, wszystko Tobie oddać pragnę, serce moje weź.
A to była dziewczyna, która bardzo się denerwowała starszymi osobami w kościele, które na przykład odmawiają różaniec, później wychodzą, obgadują koleżanki, czy na Jasnej Górze odwracają się pupą podczas przeistoczenia, bo zwiedzają i tym podobne. Ona się bardzo gorszyła tym. No i tak już z przyzwyczajenia mówiła, dobra, wrzucam ci serce, dobra, wrzucam ci serce. No i Pan Jezus, mówiąc językiem kolokwialnym, spłatał jej psikusa. I mówi, dobrze, biorę. Poczuła ogromny ból w sercu, na co usłyszała, zabieram ci twoje, daję ci moje. Co nie znaczy, że przestaniesz się denerwować. Teraz będziesz się denerwować jeszcze bardziej. Ale już nie będziesz się denerwować dlatego, że tobie to przeszkadza. Tylko będziesz się denerwować jak mama, która widzi, że jej dzieci robią sobie krzywdę. I takie rzeczy się dzieją, tylko coś trzeba dać. Ja nic nie dawałam, bo nie wiedziałam, że trzeba. Myślałam, że to tylko o tacę chodzi. No i ci wszyscy nasi aniołowie znoszą te nasze dary na ołtarz. Jest chleb i wino i te wszystkie nasze miski. Tak to biorę w cudzysłów, tak żeby to zobrazować. No i wtedy już inaczej brzmi modlitwa, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Bo coś dałam, coś mojego dałam, coś osobistego dałam. No i dalej właśnie następuje prefacja. Ja prefację nazywam w swoim prywatnym nazewnictwie wsiadaniem do wehikułu czasoprzestrzeni. Ma nas przygotować do przeniesienia w czasie. Otwiera się nam niebo. Wspominamy zbawcze dzieła. I rzeczywiście ksiądz na koniec mówi, a teraz z aniołami i wszystkimi świętymi. I ja myślałam, że to jest taka super przenośnia. Absolutnie, bynajmniej. To jest prawda. Święty, święty, święty mówimy bądź wyśpiewujemy z aniołami, ze wszystkimi świętymi. Warto się rozejrzeć, bo już nie jesteśmy w kościele, w budynku kościoła. Wsiedliśmy do tego wehikułu przenoszenia w czasie i przestrzeni. I w momencie święty, święty, święty przenosimy się na liturgię w niebie. Dlaczego? Bo msza święta jest jedna. Sprawowana poza czasem, poza przestrzenią, w niebie. Msza święta jest jedna i każda msza święta, czy ona będzie w maleńkim kościółeczku, czy będzie w wielkiej bazylice, czy będzie sprawowana w obrządku rzymskokatolickim, czy w kościele prawosławnym, wszędzie, gdzie jest pełnia sakramentów, gdzie następuje przeistoczenie, wszędzie w momencie święty, święty, święty przenosimy się na jedną, jedyną liturgię do nieba. I to się dzieje bez znaczenia na to, czy ja w to wierzę, czy ksiądz w to wierzy. To jest sprawcze dzieło Chrystusa. To On to robi. To Trójca Przenajświętsza to robi. My w tym uczestniczymy. Niezasłużenie. Zupełnie. Nie możemy na to zasłużyć. Jak mówiłam, ja nawet jak byłam poza kościołem, przenosiłam się w czasoprzestrzeni, nie wiedząc, że w czymś takim uczestniczę. Dlatego niektórzy mówią, Maria tu się ukazała, Maria tam, a czemu ona do mnie nie przyjdzie? Ja mówię, a chodzisz na mszę świętą? No chodzę. I nie spotkałeś Marii? Nie ma możliwości być na mszy świętej i nie spotkać Maryi. Nie ma. Ona zawsze jest tam, gdzie jest Syn. Poza tym, jeżeli jesteśmy w niebie podczas święty, 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 to znaczy, że i ona tam jest. Maryja jako niewiasta Eucharystii, najpiękniejsza, najpokorniejsza i najpotężniejsza kobieta świata. I to, co odkryłam w Maryi, zwróćcie uwagę, ja odkryłam to bardzo dużo rzeczy o Maryi, odkryłam u Jana Pawła II, właśnie jako niewiasta Eucharystii, ale też pewne inne rzeczy zauważyłam. Skoro Maryja była w Wieczerniku, ona poczęła w sobie Słowo, ona później była przy ustanowieniu Eucharystii, to Słowo, które się w niej poczęło, to ciało, które się w niej poczęło, sprawowało ostatnią wieczerzę, ustanawiało Eucharystię. Była w Wieczerniku z apostołami. Jak ona, spróbujmy wejść w jej skórę, jak ona się czuła, gdy Jan, Jakub, Piotr sprawowali pierwsze Eucharystie, choć tego słowa wtedy jeszcze nie było. Jak ona się czuła, jak słyszała, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To ciało, które ona przyjęła najpierw do swojego łona, które nam dała, przyjmuje na nowo. Nie wyobrażam sobie, proście, może komuś z was Maryja odpowie. Co wtedy przeżyła przy każdej Eucharystii? Choć mówię, to wtedy zwano łamaniem chleba. Poza tym to, co odkryłam w Maryi, to jako w niewieście Eucharystii, W namiocie spotkania, później w świątyni jerozolimskiej, były trzy najważniejsze sprzęty, które Bóg pokazał Mojżeszowi na górze Synaj, które muszą być w miejscu sprawowania kultu. To była menora, czyli świecznik siedmioramienny, Arka Przymierza, która zawierała dzban z manną, tablicę 10 przykazań, tak, i laska Aarona, i stół chlebów pokładnych, czyli stół, na którym składano chleby pokładne. Nie chcę wchodzić teraz w temat chlebów pokładnych, chlebów oblicza, bo nie skończę do 15 samego tego tematu. Jest przeciekawy, jest o tym w książce. Zapraszam, jak kogoś to interesuje, bo jestem zakręcona na tym punkcie. Chleby oblicza, lechem hapanim, tak się chleb oblicza, to się tłumaczy. Skoro to musiało się znajdować, było konieczne do kultu, bo znajduje się na tej liturgii niebiańskiej, a skoro Samarytance Pan Jezus, zaczęłam kombinować, powiedział, że będzie kult sprawowany w duchu i prawdzie, to skoro w duchu ma być sprawowany kult, to ja muszę być wyposażona we wszystko, co potrzebne do sprawowania kultu. Myślę, to jeżeli ja, to Maryja jako pierwsza z ludzi też. I zaczęłam szukać. No i znalazłam. Jeżeli mamy Arkę Przymierza, Maryję jako Arkę Przymierza, Maryja ma w sobie i tablicę dekalogu, czyli słowo wcielone, i laskę Aarona, czyli najwyższego kapłana, bo laska Aarona mówiła o kapłaństwie, i dzban z manną, czyli mannę na życie wieczne, chleb życia. Do tego menora zawsze stała zapalona w świątyni bądź w namiocie spotkania, gdy chleby oblicza były konsekrowane, były już po konsekracji, czyli menora zapalona świadczyła, że Bóg jest obecny w swoich chlebach, w swojej świątyni. I Maryja zawsze stoi przy Jezusie, bo w świątyni Jego ciała przecież jest oddawany kult, jest Bóg obecny. To, co Pan Jezus powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja postawię ją w 3 dni, mówiąc o świątyni swojego ciała. Ale myślałam, że stołu chlebów pokładnych nie znajdę w Maryi. Znalazłam, bo stanęła mi przed oczami pieta. Maryja z Panem Jezusem, zdjętym z krzyża. I jej ręce, jak te, które podtrzymują stół chlebów pokładnych. Skoro ona pierwsza to ma, to każdy z nas powinien być to wyposażony. Ale ona najlepiej, najidealniej. Dlatego nie ma możliwości przyjść na Eucharystię i nie spotkać Maryi. Można ją tylko przegapić. Bo mówi, zróbcie wszystko, co powie Syn, wskazuje na Niego. I dalej padają słowa, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Nie idziesz, prawda? Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Wtedy Pan Jezus przychodzi, staje za kapłanem. I niektórzy mi mówią, że oni nie chodzą do kościoła, bo ksiądz jest niefajny. Bo żyje grzesznie, bo jest brzydki, bo ma jakiś problem. Nie ma to znaczenia. Kompletnie. Dla Niego ma, oczywiście, dla Jego zbawienia. Ale dla nas przy sprawowaniu Eucharystii żadnego. Ponieważ skoro tu przenieśliśmy się do nieba, to nie znaczy, że podczas przeistoczenia jesteśmy dalej w tym miejscu. My wielokrotnie przenosimy się w czasoprzestrzeni i poza czas. Skoro dzieją się rzeczy na naszych oczach, podczas przeistoczenia przenosimy się w tamto miejsce i w tamten czas, czyli jesteśmy w sali na górze, której właścicielką najprawdopodobniej była mama Ewangelisty Marka, i na naszych oczach ustanawiana jest Eucharystia. Jakże łatwo nam to przechodzi koło oczu, koło uszu. Tak przyzwyczajeni jesteśmy. To jest ciało moje, to jest krew moja, uklękniemy, wstaniemy i tyle. Ileż razy przeoczymy ten czas. A może ktoś z was nigdy nie był w Jerozolimie? Ja myślę, że cały czas nie był. A podczas przeistoczenia zawsze przenosi się do Jerozolimy. Za każdym razem. Ja teraz tak tęsknię za Ziemią Świętą, przez pandemię nie można polecieć, że za każdym razem mówię, weź mi pokaż, niech ja więcej zobaczę, bo ja tak strasznie tęsknię. Tak wiecie, po dzieciakowemu trochę, no, cały czas jestem dzieciak. Ale apostołowie, którzy są wokół nas, są skołowani. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Pan Jezus żąda Paschy w dzień, w który jeszcze baranki żyją na Paschę. O co mu chodzi? No ale jest ekscentryczny, już się do niego przyzwyczaili, więc robią to, co zażądał. Ale do tego zmienia rytm. Oni świetnie znają potrawy, fantastycznie znają rytm Paschy, Hagadę Paschalną, a on ją zmienia. On używa innych określeń. Mówi, nie, to jest chleb udręczenia, tylko mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja. I nam znowu łatwo przechodzi, ale każdy semita wie, że oddzielenie ciała od krwi, śmierć. I oni wiedzieli, że Pan Jezus zapowiada swoją śmierć. Raczej zmartwychwstanie jeszcze nie do końca rozumieli, bo przecież wszyscy nawiali oprócz Jana, jak widzieliśmy. Nam łatwo jest przejść naokoło tego, ale niektórzy usiłują nam wcisnąć, że to jest coś na pamiątkę, bo nie rozumieją, nie mają podstawowej wiedzy, co oznaczała pamiątka w tamtych czasach. To jest sąd ahistoryczny. Pakujemy się teraz w pułapkę pamiątki. Po co dzisiaj jest pamiątką? Zdjęcie, filmik, magnes na lodówce, muszelka z nadmorza. I teraz pytanie mam, czy jeżeli oglądam zdjęcia z wyjazdu w góry sprzed 3 lat, to ja się przeniosę w góry? No nie. A jeżeli przykładam muszelkę do ucha, która szumi morzem, to przenoszę się nad morze? No nie. A pamiątka semicka oznacza to, że się przeniosę nad to morze i przeniosę w te góry. Pamiątka oznacza uobecnienie, to w teologii nazywa się anamneza. I ta pamiątka powoduje to, że przenosimy się do tego wieczernika i jeszcze w parę innych miejsc podczas mszy świętej. Tak było też z Paschą żydowską. I jest pewien niuans i zauważyłam, bo mamy tutaj zbiór osób z wielu miejsc, zwróciłam na to uwagę podczas mszy świętej. Mysterium Fidei, czyli oto wielka tajemnica wiary, bądź inne, Mysterium Fidei to jest właśnie po łacinie, bądź inne słowa padają, są 4 możliwości. Niektórzy wstają, niektórzy klęczą. I teraz wam powiem, jak to działa. Obie postawy w tym momencie są adorujące. Przy czym postawa zalecana jest postawą stojącą, postawa klęcząca może być zachowana, ale wtedy trzeba pamiętać do końca modlitwy eucharystycznej, czyli do doksologii końcowej, tylko i wyłącznie w parafiach, w których jest to bardzo stary zwyczaj. Czyli jeżeli u kogoś z Państwa w parafii taki zwyczaj jest, to będąc u siebie w parafii zachowujemy ten zwyczaj, jadąc gdzieś indziej już nie. Ponieważ wtedy wyłamujemy się z jedności. I tak samo, jeżeli jesteśmy w parafii, której nie znamy, w której jesteśmy gośćmi, to warto kątem oka, zanim się wyrwiemy do wstawania, spojrzeć, czy w tej parafii przypadkiem nie ma tego starego zwyczaju. I wtedy, żeby nie łamać jedności, należy zostać w postawie klęczącej. Ale powiem wam, jaka jest różnica, bo te dwie postawy obie są adorujące, ale mają różnicę. Dlaczego przepisy mówią, że lepiej wstać? Dlatego, że zostając na klęcząco, adorujemy Pana Jezusa, ale wiernie. Czyli uwielbiam Cię, Panie Jezus, za to, co żeś zrobił dla mnie, dla świata i Cię po prostu uwielbiam. Wyrwanie do wstanięcia jest nadal postawą adorującą, ale czynną, czyli ma dodatek pewien, czyli oznacza, ja Cię adoruję, ja Cię wielbię za to i jestem gotowa pójść tą samą drogą przez krzyż do zmartwychwstania. Jestem gotowa Ciebie naśladować. To już każdy nie zważy w sercu. Dalej, mówię, jak wygląda to w przepisach. No i dopiero tutaj, po przeistoczeniu, następuje moment ofiarowania. Na ołtarzu po przeistoczeniu już nie ma tych naszych misek, które daliśmy, nie ma chleba i wina. Jest żywy Pan Jezus. To widziała nieraz siostra Faustyna Kowalska, gdy widziała dzieciątko Jezus na ołtarzu, które czasem wystawiało rączki do księdza, a czasem i nie. Było w różnych przepaskach. I to się dzieje naprawdę. Pan Jezus jest na ołtarzu po przeistoczeniu, dlatego ja nie jestem w stanie oderwać wzroku, bo jak wyczytałam to u Faustyny, ja mówię, ja też chcę. Daj choć raz, mówię, daj choć raz zobaczyć po prostu. Tak proszę, proszę już od lat, no może kiedyś się doproszę. Zobaczymy. Jeżeli będzie mi to potrzebne do zbawienia, to pewnie się doproszę. Jak nie będzie mi potrzebne do zbawienia, to się nie doproszę, bo to nie chodzi o jakieś super nadzwyczajności. Bo i tak to jest nadzwyczajne, co się dzieje. I ta liturgia jest sprawowana z całym Kościołem. I zobaczcie, że tutaj mamy modlitwę wstawienniczą. Ona jest zupełnie inna niż modlitwa wiernych wcześniej i jest zupełnie inna niż to, co potocznie nazywa się modlitwą wstawienniczą, że gdzieś tam ktoś się nad kimś modli, ksiądz, prawda, plus jakaś osoba świecka, czy sam ksiądz, na pewno nie powinny robić tego same osoby świeckie. Ta modlitwa jest modlitwą już tylko i wyłącznie za osoby ochrzczone, żyjące bądź zmarłe, co pięknie wybrzmiewa w kanonie rzymskim, czyli w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Zresztą moment ofiarowania też tam padają przepiękne słowa. Niech Twój święty anioł zaniesie te ofiary na ołtarz w niebie przez oblicze boskiego majestatu. Zresztą w książce w kosmicznej celebracji macie całą tę część od przeistoczenia do doksologii końcowej, czyli do przez Chrystusa z Chrystusem w Chrystusie z kanonu rzymskiego, żeby każdy mógł zajrzeć, bo no nie każdy ma dostęp do mszału, a jednak rzadko się używa tej modlitwy w kościele. Jest dosyć precyzyjna. Ona po prostu jest dłuższa, więc to jest piękna. I dalej jest modlitwa właśnie ta wstawiennicza, gdzie wstawiamy się za ochrzczonych, ale co jest ciekawe, za tych, których wspominamy w sercu, my się wstawiamy, ale i całe niebo, cały Kościół uwielbiony. Nie tylko my, którzy żyjemy tutaj, jesteśmy w tym kościele, tylko przecież to już jest cała liturgia w niebie. To są niebywałe rzeczy się dzieją. No i dochodzimy do najważniejszego, ja tak gonię trochę, bo widzę, ile mam czasu, do najważniejszego amen. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Moje amen w odpowiedzi na te słowa, na doksologię końcową, jest najważniejszym amen na całej mszy świętej. Jak ja się dowiedziałam, co mówię tym amen, to zastanowiłam się bardzo mocno, czy ja to chcę powiedzieć. Jeżeli mówię amen, to znaczy zgadza się, zgadzam się, niech się tak stanie. No to na co ja się zgadzam? Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Czy ja się zgadzam, po pierwsze, na to, żeby Pan Jezus, który tutaj jest już i ofiarnikiem, czyli i kapłanem, i ofiarą, to, co składa sam z siebie, żeby On złożył siebie w ofierze za moje grzechy. Nie kosztuje mnie to. Nie jest to takie trudne, po ludzku by ktoś powiedział. Po drugie, amen, mówię, tak, zgadzam się. Drugie, na co się zgadzam, to, żeby Pan Jezus złożył siebie w ofierze za grzechy wszystkich ludzi. Nie kosztuje mnie to nadal. To nie mnie, to Jego. Trzecie, najtrudniejsze na świecie. Mówię amen, idę tą samą drogą. Ja zgadzam się przejść przez krzyż do zmartwychwstania. Ja zgadzam się złożyć siebie z Tobą, Panie Jezu, w ofierze za moje grzechy, za grzechy moich braci, za grzechy całego Kościoła, nie tylko tych, których kocham. Nie tylko, że ja powiem za ojca Mirka jeszcze też, tak? Tylko za tych też, którzy mnie krzyżują, którzy są moimi najgorszymi wrogami. Czy ja jestem gotowa na to amen? Jak się zastanowię, to czasem się zawaham. Czy naprawdę chcę to zrobić? Bo nie jestem gotowa i nigdy pewnie nie będę, ale to, co mówiłam już wcześniej, ufam Panu Jezusowi.